parę tygodni temu dzieliłem się tym, jakby takim tematem, jak aktywować uzdrowienie, czyli że tym głównym czynnikiem, który aktywuje uzdrowienie, nie tylko uzdrowienie, ale wszystko, co jest dobre w naszym życiu, to jest miłość. Miłość. Podawałem różne tego przykłady, a dzisiaj chcę powiedzieć o drugim czynniku, który Biblia bardzo dużo nam mówi, w jaki sposób rzeczy się dzieją, zmienia się rzeczywistość i tak dalej, jest to wiara. Że przez wiarę rzeczy się dzieją, rzeczy się zmieniają. I to wiedzą nawet ludzie, którzy nie przyznają się do Boga i mają się za niewierzących, to ci ludzie też potrafią doceniać wagę i rolę wiary, bo wiedzą, że jeśli ktoś na przykład wierzy, że mu się uda, wierzy w sukces i tak dalej, ma większe szanse powodzenia niż ktoś, kto nie wierzy, na pewno się nie uda i tak dalej, tak? I Biblia też nam mówi o tym, żebyśmy budowali się w naszej świętej wierze. Więc rzeczy się dzieją przez wiarę. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali z Ewangelii Jana historię Łazarza, jego zmartwychwzbudzenia przez Jezusa. Może nie będziemy czytać całej historii. Łazarz, tylko tak pokrótce opowiem, że Łazarz choruje, siostry przyzywają Jezusa, Jezus się opóźnia, w międzyczasie Łazarz umiera. A i wtedy Jezus przychodzi, tak? I to, o czym dalej czytamy, od 14 wiersza. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, to znaczy uczniom: Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział to pozostałych uczniów: to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od 4 dni w grobie, a Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: nauczyciel tu jest i woła Cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią, pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować: patrzcie, jak go kochał. Byli i tacy, którzy mówili: czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Jezus znów westnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie Boże, Panie, będzie czuć, bo jest 4 dzień. Jezus zwrócił się do niej: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Po tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Więc może niekoniecznie całą historię chcę mówić, ale chcę wydobyć z niej pewne dwie sprawy, które są związane z wiarą. Otóż widzimy tutaj Marię i Martę, dwie siostry, które w tej sytuacji mówią: Panie, gdybyś tu był, to by nasz brat nie umarł. Mają wiarę, czy tak jak w pierwszej chwili Jezus rozmawia z Martą, z nią się z pierwszą spotyka i Marta właśnie mu mówi od 21 wersetu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Więc widzimy Martę, która wierzy w Jezusa. Wierzy, że Jezusowi Ojciec może dać wszystko. Tak? Ja wiem, mówi, ja wiem, że o cokolwiek poprosisz, to od Ojca dostaniesz to. I Jezus się jej pyta, tak? Czy Ty wierzysz, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Tak, ja wierzę. Tak? Tu swoją drogą wtedy Jezus wypowiada do niej jedne z najbardziej niesamowitych słów, które zostały wypowiedziane na tym świecie, w historii świata. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest najbardziej niezwykłe stwierdzenie, tak? Ostatnio czytałem psalm 115 i końcówka tego psalmu, ostatnie dwa wersety brzmią tak: to nie umarli będą chwalić Pana, ani ci, którzy na zawsze zamilkną. To my będziemy błogosławić Pana odtąd aż na wieki. I wiecie, i zwróciłem uwagę, że te słowa z psalmu mówią o tym, o czym mówił Jezus. W pojęciu Żydów, zresztą na podstawie Biblii, ktoś, kto umarł, znajdował się w krainie tak zwanego Szeolu, w krainie umarłych, gdzie nie było życia. Była jakaś świadomość, jakaś szczątkowa forma świadomości i tak dalej, ale tu jest powiedziane: umarli nie będą chwalić Pana, ale my będziemy błogosławić Pana odtąd aż na wieki. I już tu jest zawarte to przesłanie Jezusa, że wierzący w Niego nie umrą na wieki, bo będą chwalić Pana na wieki, bo umarli nie chwalą Pana, a my będziemy chwalić Pana na wieki. To znaczy się, że kiedy Jezus przy okazji jakiejś tam dyskusji z faryzeuszami, sadyceuszami, kiedy o zmartwychwstaniu rozmawiali, powiedział do ludzi: czy Bóg nie mówił: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? I wtedy Jezus też to powiedział: czy Bóg jest Bogiem umarłych czy żywych? Żywych. To znaczy się, że chociaż Abrahama, Izaaka, Jakuba już dawno na tym świecie nie ma, to oni nie są umarli, ale żywi. Oni żyją. Więc sytuacja człowieka wierzącego, nawet jeśli tutaj umrzemy, w tym świecie, jest inna niż człowieka niewierzącego, bo ten niewierzący idzie rzeczywiście do tej krainy śmierci, do tej krainy Szeolu, gdzie jest ta kraina milczenia, ale wierzący nie idzie tam. Wierzący żyje. Idzie, tak jak my mówimy, do nieba, tak? Czy do raju, czy na łono abrahamowe, jakkolwiek by to miejsce nie nazywać. Więc poniekąd już tu Jezus mówi do Marty: kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. Czy Jezus jej powiedział: Łazarz tak naprawdę nie umarł. On żyje. Ale zarazem Jezus mówi do niej: choćby umarł, Łazarz umarł. To Jezus zapowiedział jej: żyć będzie. Czy wierzysz w to? I ona odpowiada: tak, Panie, wierzę w to. Ona w to wierzy. Ale potem widzimy jednak pewien problem. Dlaczego? Bo kiedy Jezus mówi: no to dobrze, skoro w to wierzysz, to idźmy do grobu. Właśnie zamierzam to zrobić. Żyć będzie, tak? No będzie żyć. Łazarz, nie umrze. I wtedy Marta wyskoczyła ze słowami: Panie, ale już, ale będzie czuć. będzie czuć. Czyli pomimo tego, że Marta wyznała, że wierzy, to kiedy przyszło co do czego, to okazuje się, że czego się spodziewała? Że kiedy odsunął kamień, to nie spodziewała się, że wyjdzie Łazarz, ale wyjdzie fetor śmierci. Rozkładu ciała, tak? I kiedy przyjrzymy się tutaj tej sytuacji, to możemy powiedzieć tak, na to chcę zwrócić waszą uwagę. Dlatego, że my również jesteśmy, bardzo często możemy utożsamić się z Martą w tej sytuacji. Jej wiara była deklaratywna. Czyli ona deklarowała, że wierzy w to. Ona przyjęła to swoim umysłem. Ona zgodziła się z tym i to była jej wiedza. Tak, ja wiem. Ja wiem, że mój brat zmartwychwstanie, ale w czasie ostatecznym. Natomiast Jezus chciał, żeby jej wiara zniosła się o poziom wyżej. Na inny level, byśmy powiedzieli, tak? Nie czegoś, co przyjąłem swoim umysłem, z czym się zgodziłem i deklarujemy, że coś jest naszą wiarą i w to wierzymy, ale w rzeczywistość, która się dzieje na naszych oczach. Czyli, że ta wiara przychodzi w taki poziom, który jest poziomem mocy i zmiany rzeczywistości. Nie od tylko deklarowania czegoś, że w coś wierzę, ale do zmiany tej rzeczywistości z powodu wiary. Więc pomimo tego, że ona, Marta i Maria, wierzyły w Jezusa, to ich wiara nie sięgała do tego momentu. One mówiły, gdybyś tu był, brat by nie umarł, ale już umarł, no i my wierzymy, że jesteś zmartwychwstaniem, że brat nasz zmartwychwstanie, ale one nie wierzyły, że teraz zmartwychwstanie, tak? Że tu i teraz Jezus na znak tego, że jest właśnie życiem i zmartwychwstaniem, sprawi to, że zmartwychwstanie Łazarz. Tak? I kiedy Jezus właśnie przyszedł do tego grobu od 39 wersetu i polecił, usuńcie ten kamień, wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego, Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Więc usunęli kamień, tak? I Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczący się wokół mnie ludzi. Chcę, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. I podobnie jest dzisiaj często z naszą sytuacją, jeśli chodzi o naszą wiarę, że my możemy się odnaleźć w historii Marty i Marii, że my również siebie tam widzimy. W tym sensie, że na przykład jeśli przyjmiemy dzisiaj uzdrowienie, że my wierzymy, że Bóg uzdrawia ludzi. Deklarujemy to, wyznajemy to. Ale kiedy przychodzi co do czego, to często nie mamy wiary w to, że to się naprawdę może stać. Tu i teraz, tak. Że my mamy ten sam problem, co miała Marta i Maria i wielu, wielu innych ludzi, tak. Że chociaż przyznajemy i uznajemy pewne prawdy wiary, pewne doktryny, tak, pewną teologię wyznajemy, biblijną, to jednak nasza wiara nie wchodzi w ten poziom mocy i zmiany rzeczywistości. I to jest to doświadczenie, którym my chcemy doświadczyć wejścia na ten inny poziom. W jaki sposób możemy w niego wejść? I Jezus, cała ta historia tu jest po to, żebyście uwierzyli. Jezus mówi wcześniej, nie czytałem tego, ale w 11 rozdziale, 4 wersecie, kiedy Jezus mówi do uczniów, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. I tak ten werset 14, którego zaczęliśmy czytać, kiedy Jezus mówi do uczniów, 15, przepraszam, pragnę, byście uwierzyli, tam Jezus mówi, tak? I to samo powtarza również tutaj pod koniec tej historii, w 42 wersecie, kiedy Jezus się modli i mówi, chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Więc ta cała historia jest po to, żeby ludzie uwierzyli. I przeszli też dalej, żeby i Marta, i Maria poszły dalej w swojej wierze. Więc jak rodzi się wiara? Jaki sposób rodzi się wiara? List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset mówi nam, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przychodzi przez słowo Chrystusowe. Wiara rodzi się ze słuchania, a to słuchanie przychodzi przez słowo Chrystusowe. Niektóre przykłady na podstawie manuskryptów greckich nie podają słowo Chrystusowe, a słowo Boże. Ale jest tam takie ciekawe sformułowanie, bo niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie. Nasz polski język bywa uboższy niż grecki czy hebrajski i mówi się o tym, że w języku greckim są dwa słowa na określenie słowa w ogóle jako takiego. To jest logos i rema. Logos to jest pisane słowo Boga, a rema to jest słowo wypowiadane przez Boga. Czyli to słowo, które przychodzi z objawienia Bożego skierowanego osobiście do człowieka, kiedy Bóg mówi do ciebie, do ciebie. I słyszysz Jego głos. Więc tu nie jest napisane, wiara przychodzi przez czytanie Biblii. Chociaż warto czytać Biblię. Ale wiara przychodzi przez słuchanie. I tu się pojawia, gdybyśmy chcieli spojrzeć w Grece, przez słowo Chrystusowe, pojawia się tam słowo rema. Nie logos, ale rema. Tak? Przez słuchanie. Że wiara przychodzi, kiedy ty słyszysz Jezusa, który mówi do ciebie. Więc jak przychodzi wiara do naszego życia? Przez spotkanie Jezusa, z Jezusem. Przez relację z Jezusem. Tak? W taki sposób przychodzi wiara do naszego życia. I Jezus tutaj nam pokazuje ten model, tak? Kiedy mówi w 41 wersecie i dalej: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na tłoczący się wokół mnie ludzi. Więc gdzie była wiara Jezusa? Z czego ona się brała w życiu Jezusa? Z relacji z Ojcem. Ja wiem, że mnie wysłuchałeś. Jezus nie zbudził z martwych wszystkich umarłych w Izraelu. Ale w tej konkretnej sytuacji wiedział, co ma robić. Wiedział, że nie ma przyjść i uzdrowić Łazarza. Łazarz miał umrzeć, a on miał objawić chwałę Boga. On wiedział, co ma robić, bo był w kontakcie z Ojcem. Tak? I Jezus daje nam tu ten sam przykład, że wiara w naszym życiu, tak jak w życiu Jezusa, rodziła się przez relację z Ojcem i Jezus wiedział, ja wiem, że mnie wysłuchałeś i dlatego wiem, co się za chwilę stanie. Że Łazarz wyjdzie z grobu. I podobnie my, tak jak Jezus przez relację z Ojcem ma wiarę, tak my w naszym życiu wiara przychodzi przez relację z Jezusem, bo Jego Słowo, żywe Jego Słowo, ma moc zrodzić w nas wiarę. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset mówi tak. Utkwijcie wzrok w Jezusie, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Tu może jest trochę inny przykład. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który zbudza i doskonali wiarę. W zależności, jakie przykłady, więc Jezus jest twórcą i dokończycielem naszej wiary. Tak? Więc gdzie my możemy zbudzić sobie wiarę? Tylko przychodząc do Jezusa. Bo On, to On jest tym, który w nas może wiarę wzbudzić, zrodzić i też doprowadzić naszą wiarę do końca. Do końca, tak? Więc w tej historii znajdujemy przykład na to, w jaki sposób aktywować wiarę w naszym życiu. Tą wiarę możemy aktywować tylko w spotkaniu z Jezusem. Tylko w relacji z żywym Bogiem. Potrzebujemy Go szukać i potrzebujemy relacji z Nim, żeby to On mówił do nas. Nie, że ludzie, tak, bo możemy też przez słuchanie, słuchając ludzi, też możemy uwierzyć. Ludzie wierzą różnym ludziom. Ludzie uwierzyli Hitlerowi, Niemcy, tak? W Polsce powiem, że dla mnie jest to ciekawe zjawisko socjologiczne, ale wielu ludzi na przykład wierzy Kaczyńskiemu, nie wiem, wierzy rządowi, wierzy, no, żeby nie tylko było, że po jednej stronie, Tuskowi wierzą, tak? Że ludzie wierzą różnym ludziom. To swoją drogą niektórzy mówią, że jest kult smoleński, socjologowie. Że to, co jest w przypadku tego, to nosi znamiona religii. I wiary. W kontekście, w sensie wiary. Tak? Że ludzie wierzą oczywiście to niekoniecznie przynosi owoc prawdziwej wiary, tak? Bo ja mówię tu o wierze Bożej, a nie o tej wierze, która jest budzona przez ludzi. Przez ludzi. Chciałbym wam pokazać pewien filmik, który teraz spuścimy. Też na temat wiary. To jest, zanim wyświetlimy, to jest fragment filmu Cuda na sprzedaż. Powodem, by wybrać przeciętnego człowieka, możesz cofnąć? Od początku, bo to za szybko przeleci. Powodem, by wybrać przeciętnego człowieka jako uzdrowiciela wiary, jest to, by pokazać, że uzdrowienia nie są mocą Bożą. Każdy, kto zna pewne triki i techniki, może to robić. Ból jest stwierdzeniem bardzo subiektywnym. Adrenalina, wielkie show, czy ktoś pewny siebie może sprawić, że ból zniknie. Wiele filmów w internecie ukazuje ulicznych uzdrowicieli wiary, którzy leczą chorych. Tego ranka sprawdziłem, czy tak samo uda nam się to zrobić. To będzie trudniejsze niż praca z wrażliwym zgromadzeniem. Myślę, że Nathan jest na to gotowy. W każdym razie opowiedz mi o tym. Pastor James, coś boli? Boli mnie noga. Miałem operację, zaraz po bólu włożono mi pręt. Gdy robi się zimno, odczuwam ból. Masz tam blachę? Zgadza się, dokładnie tutaj. Pierwsza osoba, którą napotkaliśmy, odczuwa ciągły ból przez metalową blachę. Bardzo boli, prawda? Gdy wstajesz z krzesła albo z tego miejsca odpychasz się do góry. Gdy byłeś młodszy, wskakiwałeś, prawda? Tak, masz rację. Położę ręce na twojej nodze, to są te techniki, a to jego chwila prawdy. Drogi panie, blacha w nodze tego człowieka sprawia mu ogromny ból. Ogrzej ją teraz, czuję, jak ten człowiek, że ten człowiek drży od twojej mocy, panie. Zabierz ten ból, zabierz to zimno. Czujesz to? Tak. Co się dzieje? Co czujesz? Czuję teraz mrowienia w mojej nodze. Wstań, widzisz, nie musiałeś się odpychać. Pamiętasz, jak mówiłeś o odpychaniu? Ten człowiek jest bardzo poruszony, bo jego ból zniknął. Wcześniej odczuwałeś ból? Tak, zgadza się. A ten ból w lewej nodze zmniejszył się? Tak, brak, zero, piąteczka. Odczuwasz jakiś ból? Trochę. Plecy, dół pleców? Zapamiętaj, jak w tej chwili boli. Na poziomie 10, ok? Panie, przez moc Ducha Świętego niech ten człowiek będzie wolny od bólu. Amen. Jak się czujesz? Wstań. Wcześniej było 10, tak? Więc 10. A teraz ile? 3, 2. Czy możesz dotknąć palców u nóg? Przychodzić to z taką łatwością? Robiłeś tak kiedyś? Nie, nie mogłeś. Miałem wypadek samochodowy 2 miesiące temu. Miałeś wypadek samochodowy 2 miesiące temu i ból pleców od tamtego czasu? Co poczułeś? Po prostu odszedł. Ci ludzie nie są uzdrawiani, lecz doznają ulgi przez sugestię. Zawyżają swoje oczekiwania i reagują tak, że przez chwilę nie czują bólu. Działa na każdym ochotniku. Nawet trik z wydłużaniem nogi. Ta noga jest krótsza, czy widzisz różnicę? Wmawianie ludziom, że mają problem wywołany przez nogę krótszą od drugiej, manipulują butem, by wyglądał tak, jakby noga się wydłużała. Wstań, idź. Ulubiony trik uzdrowicieli, którzy twierdzą, że jest autentyczny. Jezus cię uzdrowił, prawda? Tak. Następnie wyznaliśmy ludziom prawdę, tym, którzy byli uzdrowieni. Ten człowiek nie jest uzdrowicielem wiary. Znaleźliśmy więcej ludzi, a rezultaty były takie same. Pastor James przy uzdrawianiu chorych miał 100% powodzenia. Jestem zdumiony, jak bardzo jest to bezwysiłkowe. Natura bólu jest bardzo subiektywna. Tak samo jak nie zauważysz skaleczenia palca, dopóki nie zauważysz krwi, tak samo ona, w ten sam sposób ktoś sprawi, że uwierzysz. To świat uzdrowień wiary. Dlaczego pokazuję wam ten filmik? To jest jakby większa część takiego filmu, który godzinę trwa i on właśnie jakby pokazuje, że to nie ma uzdrowień. To jest sugestia i wpływ sugestii, tak? Darren Brown to jest mentalista, iluzjonista umysłu, który potrafi, jest taki jego filmik też na temat wiary, jak on po prostu przeprowadza do nawrócenia osobę, wykorzystując pewne techniki manipulacji. Tak? I o co mi chodzi? Że widzicie, w świecie jest też taka, że ludzie przez samą wiarę człowieka, siła sugestii, jak tu jest wspomniane, są w stanie pewne rzeczy też zrobić. My nie o tym mówimy. Jest taki filmik w Polsce, taki kanał jest w ogóle, takiego człowieka, który nazywa się Śmiem Wątpić. I on był w Polsce, którymś z mieście, na takiej krucjacie uzdrowieńczej. I poszedł tam zobaczyć, czy rzeczywiście Bóg uzdrawia. Nie wyszedł przekonany co do tego. Mówi, że to, co zobaczył, to najwyżej, o właśnie, że ból zniknął. I on mówi, dla niego to nie jest żadne uzdrowienie przez Boga. Bo to jest siła sugestii, czyli coś, co człowiek sam jest w stanie zrobić, pompując pewną atmosferę i tak dalej, i tak dalej. Mówi, nikt nie stał, chociaż byli tam ludzie z wózka, nikt nie stał. Mówi, nie przekonuje go o tym mówienie, że ty przyjmij uzdrowienie, nie jesteś uzdrowiony, znaczy masz nadal, jesteś na wózku, ale wiesz, że jesteś uzdrowiony, tak? I on mówi, wątpię, że Bóg uzdrawia. Więc my musimy powiedzieć, że są pewne zjawiska w świecie wiary, że człowiek sam w stanie jest też z siebie coś wydobyć, pobudzić wiarę, nawet sprawić, że pewne rzeczy się zmienią. Ale są ludzie, którzy podważą to. Tak, w świecie są ludzie, którzy to podważą i powiedzą, to nie jest żadne uzdrowienie przez Boga, to po prostu siła ludzkiego umysłu pewne rzeczy też w stanie jest sprawić. Ale my nie o tym mówimy, tak? Słowo, które przychodzi od Chrystusa, przynosi prawdziwą wiarę, Bożą wiarę i Boże życie. Tu nie chodzi o to, że my będziemy pompować atmosferę i na przykład ból dziś zniknie, tak? A potem nie iść przypadkiem do lekarza, żeby nie wyszło, że tak naprawdę nic się nie stało. Nie, bo to zburzy twoją wiarę. Prawdziwa wiara nie boi się sprawdzenia, tak? Bo jeśli Bóg coś zrobił w twoim ciele, to nie podlega to żadnej dyskusji. Żadnej. Ja, czytając Ewangelię, czy widzieliście, żeby Jezus robił swego rodzaju takie techniki na zasadzie, że ludzie są uzdrawiani, ale tak naprawdę się nic nie zmieniło, ale przyjmijcie to wiarą, że zostaliście uzdrowieni. Nie. Kiedy Jezus uzdrowił, nie było nigdy żadnej dyskusji, że doszło do prawdziwego uzdrowienia. Tak? I ludzie wiedzieli, że są uzdrowieni. Bo to Jezus ich uzdrowił, a nie jakaś siła sugestii, którą człowiek jest sam w stanie z siebie wydobyć. Tak? I do pewnego momentu ta ludzka wiara też potrafi coś zrobić. Więc również w Kościele my możemy uwierzyć ludziom, tak? Uwierzyć swego rodzaju na przykład nauczaniom i tak dalej, ale jest coś lepszego, że chociaż na początku możemy uwierzyć człowiekowi, to lepiej jest uwierzyć Jezusowi. W tym sensie, że kiedy masz relację z Nim, kiedy szukasz Boga, kiedy masz spotkanie z Bogiem i doświadczasz Bożej obecności, to On ci mówi. To wiesz, że nie opierasz się na słowie człowieka, ale wiesz, że opierasz się na słowie Boga. I ty to wiesz, kiedy usłyszałeś od Niego, że to jest słowo Chrystusowe, które On ci powiedział i możesz na tej podstawie iść i działać w wierze, bo wiesz, kto, od kogo to wiesz. Nawet mnie sprawdzajcie. Dla mnie to nie problem, że możecie mnie weryfikować. Bo nie jest ważne to, co do końca ja mówię, chociaż oczywiście jest ważne, bo tu banieluków nie mam zamiaru mówić, ale ważne jest to, żeby słyszeć Boga. To Jego głos się liczy, nie mój, tak? I nie twój, tak? Jego głos się liczy w naszym życiu i nawet jeśli ludzie mówią dobre rzeczy, na przykład z kazalnicy, jak najbardziej biblijne i tak dalej, to lepsze jest mieć świadomość, że ty to odkryłeś u Boga. Ja czasami na przykład od razu, widząc jakieś tam internetowe dyskusje, słuchając różnych ludzi, wiem, że oni jakieś tam poglądy zawierają w swoich na przykład wpisach i od razu wiem, że to nie pochodzi z objawienia od Boga, tylko z tego, że nasłuchali się jakichś nauczań, jakiegoś ruchu doktrynalnego czy teologicznego i powtarzają zasłyszane w nauczaniach punkty, tak? Czy doktryny jakiejś tam teologii. A nie, że to coś, co jest w ich życiu, ta wiara, wzięła się od tego, że oni sami przed Bogiem ją zdobyli. I że to Bóg zbudził w nich wiarę, bo trwają w społeczności z Nim. Więc to Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. My nie chcemy w swoim życiu polegać jakby na człowieku, nawet gdyby to był pastor, ksiądz, kaznodzieja, ktokolwiek inny, ale my chcemy zwrócić się do Boga, tego, który jedynie jest w stanie wzbudzić prawdziwą w nas wiarę i ją dokończyć. Tak jak Marta i Maria, ich wiara była na pewnym poziomie, ale po tym spotkaniu z Jezusem ich wiara weszła na inny poziom. To troszeczkę tak, jak było na przykład z Goliatem i z Dawidem oraz z armią Izraela. Goliata bali się wszyscy Izraelici pozostali, łącznie z królem Saulem, który był, przekraczał o głowę wzrostem od reszty ludu, ale Goliat był od niego o wiele wyższy. Tak? I wszyscy się bali. Goliata oprócz Dawida, oprócz pewnego nastolatka. I można powiedzieć tak, że czasami my również dzisiaj stajemy wobec jakichś Goliatów w naszym życiu, na przykład rak, na przykład coś innego, cokolwiek byśmy nie chcieli wstawić pod Goliata i możemy się bać tego Goliata. Ale przyszedł Dawidek, który co? Powiedział, ja utnę łeb temu Goliatowi. Dlaczego? Bo kiedy na owce, kiedy pasłem owieczki i napadał niedźwiedź i lew, to je pokonywałem. I skoro byłem w stanie, skoro Pan mnie wyrwał z ręki czy z paszczy lwa i niedźwiedzia, to co dopiero zrobi z tym Goliatem? Więc Dawid miał w swoim życiu doświadczenie spotkania z Bogiem i żywej wiary w jego życiu. On wiedział, że skoro był w stanie pokonać lwa i niedźwiedzia, nie sam, o nie, on szedł, ale to Pan wiedział, że Pan go wyrwał, tak? Z mocy tych zwierząt, to tak samo wiedział, że będzie z Goliatem. Czyli to jest to. Reszta Izraela nie miała tego spotkania z Bogiem, które miał Dawid, w życiu którego wzbudziła się wiara, która wynikła z tego, że miał relację z Bogiem. Z Jezusem. Bo Dawid miał relację z Jezusem. Rzekł Pan do Pana mego. Mówił na przykład w Psalmie 110. Więc wiedział, skąd jest jego wiara i na podstawie tej wiary był w stanie przeciwstawić się chorobie, jaką był Goliat w tym przypadku, który zabijał całą wiarę w Izraelu. Więc z wiarą jest tak, że wiara może wzrastać, tak? I że dzięki komu rośnie ta wiara? Nie dzięki tylko jakby wyznawaniu, ogłaszaniu praw Słowa Bożego, bo to jest oczywiście w Biblii, ale zarazem czasami jest to zbyt przeakcentowane i się tworzy swego rodzaju takie nowe prawo. Musisz to, to, to i to, żeby twoja wiara wzrosła, zrobić. Taki nowy zakon powstaje. Tymczasem Boże Słowo nam mówi, że od kogo pochodzi wiara? Kto budzi wiarę? Nie my, tak? Nie my pompujemy w sobie wiarę, ale to Jezus jest tym, który rodzi w nas wiarę. I kiedyś pewnego razu, kiedy uczniowie mieli taką sytuację, kiedy Jezusa akurat z nimi nie było, ale oni już mieli też doświadczenie w uzdrawianiu ludzi, aż spotkali przypadek, gdzie nie byli w stanie pomóc choremu chłopcu, dopóki nie przyszedł Jezus. I później się pytają, dlaczego my nie mogliśmy uzdrowić tego chłopca, chociaż wcześniej już tyle razy uzdrowiliśmy ludzi, tak jak nas nauczyłeś. Jezus wtedy im powiedział, bo ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. Czyli czy chodziło o to, że post i modlitwa jest swego rodzaju techniką, która coś zmieni? Nie. Chodziło o to bardziej, że przez post i modlitwę wchodzimy w relację z Bogiem, przez spotkanie z Bogiem. I Jezus dał tego sam przykład. Tak, kiedy w ogóle zaczął swoją służbę, ewangelista Łukasz to zaznacza, Jezus poszedł na pustynię w pełni ducha. Ale po 40 dniach postu i modlitwy i zwycięstwa nad pokusami diabelskimi, Łukasz zaznacza, że Jezus wyszedł z pustyni w mocy ducha. I to nie jest tylko taka zamiana słówek, tak? Pełnia na moc. Bo rzeczywiście Jezus zwyciężył na pustyni i w mocy ducha wyszedł służyć. Od tego zaczęła się jego służba. Spotkanie. Relacja, spotkanie z Bogiem. Kiedy Bóg do ciebie mówi i wiesz, i możesz tego się uchwycić i trzymać i cokolwiek by się nie działo, ty będziesz się tego trzymać. Kiedy w moim życiu Sylwia jest tego najlepszym przykładem. Kiedy, to będzie już 7 lat temu, zachorowała i choroba w sposób drapieżny zaczęła ją niszczyć, wylądowała w akademii. Jej stan był coraz gorszy, była w śpiączce. Lekarze nie wiedzieli w ogóle, co jest, co to takiego jest. Że tak, sami to lekarze mówili, że tak drapieżny sposób, tak błyskawicznie niszczy organizm. I wtedy Słowo Boże było w moim sercu. ale ja nie wiedziałem, co się dzieje, tak? Nie miałem pewności, czy ona z tego wyjdzie, bo lekarze zaczęli mnie przygotowywać na to, że Sylwia może umrzeć. A oni nawet nie wiedzą, co się dzieje. Z jakiego powodu, tak? Coraz gorzej jest. I jak to się mówi, tak trochę tonący się brzytwy chwyta. Różni znani ludzie modlili się o Sylwię i nie przyszło uzdrowienie. Ci, którzy mają w swoim życiu doświadczenie z uzdrowienia. Ja nie byłem pewny. Ja wiedziałem, że może z tego wyjść, ale może też z tego nie wyjść. Wiedziałem jedno. Panie, cokolwiek się nie stanie, ja będę Ciebie chwalić i tak. Nawet swego rodzaju dokonałem takiego aktu wiary, trochę tak jak Abraham. Boże, jeżeli Sylwia umrze, to ona nie należy do mnie, ale do Ciebie. I pamiętam, że kiedy jeździłem na OIOM, tam w ciągu dnia tylko jedną godzinę można było być na OIOM-ie, w akademii, to w tym czasie Sylwia była w śpiączce, a ja czytałem jej psalmy. Różne psalmy. I pewnego dnia przeczytałem jej psalm 118. I parę wersetów chcę z tego psalmu wam przeczytać. Piąty werset, a może od drugiego. Niech powie Izrael, tak jego łaska, tak czytałem cały ten psalm, trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak jego łaska trwa na wieki. Niech powiedzą ci, którzy boją się Pana, tak jego łaska trwa na wieki. Wzywałem Pana w najtrudniejszych chwilach, a On w odpowiedzi wywiódł mnie na szeroką przestrzeń. To była dla mnie wtedy najtrudniejsza chwila mojego życia. I czułem się tak, Panie, ja też Ciebie wzywam. Twoja łaska trwa na wieki. I wtedy od 14 wersetu, bo nie chcę całego psalmu czytać. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą. W namiotach ludzi sprawiedliwych brzmi okrzyk radości i zbawienia. Prawica Pana jest mężna, prawica Pana podnosi, prawica Pana zwycięża. Nie umrę, zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. I wiecie, kiedy czytałem te słowa, które znałem dobrze, potrafię mi z pamięci zacytować. Nie umrę, ale zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. Wiedziałem, że Bóg mówi do mojego serca. Bardzo tak spokojnie, ale takim pewnym głosem. Ona nie umrze, ale będzie żyć i będzie głosić dzieła Pana. Czyli czytałem Słowo Boże, ale w tym momencie to słowo wyskoczyło z Biblii, przemówiło do mnie, stało się rema. Ja wiedziałem, znając głos Pana, że to Bóg mówi do mnie. Ja uwierzyłem w to. Pan profesor mnie wtedy zabrał na rozmowę i chciał mi powiedzieć, że tak jest źle, że nie wiadomo, że mi się przygotowywał na najgorsze. A ja do niego mówię tak. Będzie dobrze. Ona z tego wyjdzie. Ja to wiem. Wiecie, on sobie być może pomyślał, że człowiek po prostu jest w takim szoku i nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, więc sobie po prostu wmawia coś, tak? Ale słuchajcie, następnego dnia nie mogłem być u Sylwii na OIOM-ie. Pojawiłem się na drugi dzień i Sylwia była wybudzona ze śpiączki. Ja wiedziałem, Pan powiedział, ona nie umrze, ale będzie żyć. Tak? Bóg mi to powiedział. Ja się tego słowa uchwyciłem, ale ja wiedziałem, że ja nie dlatego, że sobie coś tam wziąłem z Biblii, ale że Bóg do mnie przemówił w mojej dramatycznej sytuacji, przemówił do mnie i się tego uchwyciłem. Ale wiecie co? Jest dla mnie ciekawe to, że od tamtego czasu Sylwia bardzo szybko doszła do siebie, bo lekarze mówili, że co najmniej 3 miesiące będzie się uczyć chodzić. Ona po 2 tygodniach wyszła ze szpitala. Tak, to jest Boża łaska. Boża łaska, jak ten psalm mówi. Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chcę dziękować, Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Kiedy ten psalm do mnie przemówił, pamiętam, jak wracałem z OIOM-u i na cały samochód darłem się. Panie, Twoja łaska jest dobra. Wiem, że Twoja łaska trwa na wieki. Tak? Wywyższałem Pana i byłem Mu wdzięczny. Zanim to się stało, tak? Ja już uwierzyłem w swoim sercu, że to się stało. I rzeczywiście się stało. Ale co ciekawe, Sylwia jeszcze 2 razy znalazła się w obliczu śmierci. Kiedy przyszła pandemia i koronawirus i okazało się, że Sylwia to złapała I lekarze mówili, jak znalazła, wylądowała w szpitalu w Poznaniu, że zabrakło kilku godzin i by nie przeżyła. Wiecie, kiedy do mnie dotarły te wieści od lekarzy, od samej Sylwii, chociaż Sylwia prawie nie była w stanie mówić, to wiecie, znowu to słowo użyło. Ja wiedziałem, co Bóg powiedział do mnie. Ja byłem pewny. Pewny na jakiej podstawie? Bo uwierzyłem, że Jezus do mnie powiedział, że ona będzie żyć. Nie umrze. I wyszła z tego. Rok temu, kiedy jechałem z Sylwią do Gdańska i nagle Sylwia mi słabnie w samochodzie mówi: Tomek, nie wiem, co się dzieje, ale dzieje się coś bardzo złego. Pojechałem z nią do akademii i się okazało, że zakrzepica, że skrzep oderwał się z nogi, dostał się do serca i później lekarz mi mówi, że to jest najgorszy rodzaj zakrzepicy i chociaż wyszła ze szpitala, to lekarz powiedział mi tak: jedna osoba na 10 w ciągu miesiąca umiera po takim zajściu. I wiecie, i znowu w moim życiu ożyło to słowo. Bóg je wypowiedział do mnie i mogłem się go trzymać. Panie, nie umrze, ale zostanie przy życiu. Będzie głosić dzieła Pana. Tak, kiedy po tym pierwszym razie Sylwia wyszła z tego, to i była na konferencji dla kobiet, i ja też na takiej konferencji zborowej, gdzie był cały okręg północny, mogłem składać świadectwo. W Czczewie to jest jedno z najbardziej pobieranych do dzisiaj świadectw w chyba historii zboru, albo przynajmniej jedno z największych pobrań. Głosiła to, co Bóg dla niej zrobił. Ale zaczęło się to od tego, ja nie miałem pewności, czy ona z tego wyjdzie, czy nie. Równie dobrze wiedziałem, że może wyjść, ale dosyć znałem historii w życiu ludzi, którzy z tego nie wyszli. Chociaż byli w podobnej sytuacji. Ale Bóg mi powiedział, tak? Otrzymałem słowo Rema i mogłem się tego słowa uchwycić. Więc w naszym życiu tym, co budzi naszą wiarę i czego my możemy oczekiwać od Boga, to tego, że chcemy przyjść do Jezusa. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jezus jest odpowiedzią, tak? Nie człowiek, nawet jeśli to jest Boży człowiek, tak? Nie ludzkie słowa, ale Boże słowa. Kiedy Bóg mówi ci do twojego serca, tak jak Denis tydzień temu mówił o tym, że Bóg, że słyszeć głos Boga to jest jedno z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Jeśli uczymy się rozpoznawać Boży głos i wiemy, w jaki sposób Bóg do nas mówi i znamy Jego głos, a owce moje znają mój głos, to możemy się uchwycić tego głosu i za nim pójść, cokolwiek by się nie stało. Więc jeśli chcemy rozwoju wiary, chcemy, żeby nasza wiara wzrastała, to naszą odpowiedzią na to, w jaki sposób to zrobić, jest Jezus. Nasze bycie z Nim, nasze spotkanie z Nim, nasze spotykanie się z Nim, nasze przebywanie w Jego obecności, kiedy to Jego Słowo zaczyna do nas mówić i On do nas mówi. Utkwijmy wzrok w Jezusie, jak mówili do Hebrajczyków. Bo gdzie mam szukać pomocy? Że sam zbuduję swoją wiarę? Napompuję ją? To działa na jakąś krótką metę. Bo to jest prawdą, że ludzie swoją taką własną wiarą też są w stanie wiele zrobić, tak? Dojść do wielu rzeczy, bo uwierzyli w coś. I to jest taka ich wiara, ludzka wiara, tak? A my mówimy tu o tym, że jest wiara, którą Chrystus daje i to jest inna wiara niż taka ludzka wiara. Ta wiara przez Bożą łaskę daje ci siłę, żeby trwać. Więc z wiarą jest troszeczkę jak zdobywaniem ziemi obiecanej. Możemy ją zdobywać i tak jak Izrael nigdy nie zdobył pewnych obszarów ziemi obiecanej, tak samo może być w naszym życiu, że my jednak nie pójdziemy i nie zdobędziemy pewnych obszarów wiary w naszym życiu. A Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy zdobyli całość, bo Jezus jest tym, który wydoskonala naszą wiarę. On nie tylko początkuje ją w nas, nie tylko jest tym sprawcą w nas wiary, ale również tym, który ją dokańcza. Więc komu mogę zaufać? Jezusowi. Pewien ojciec właśnie w tej historii, o której wspomniałem, ewangelicznej, kiedy Jezus mówił: macie tak mało wiary? A ten mądry ojciec powiedział tak do Jezusa: Panie, wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Bo często prawdą jest to, że w naszym życiu jest przemieszana wiara z jakimś stopniem niewiary. W coś wierzymy, w coś nie wierzymy. Tak jak Marta, tak? Że pewne rzeczy możemy przyjąć wiarą, a pewne rzeczy jednak nie wierzymy, że staną się tu i teraz. I tylko Bóg może dać nam tą wiarę, która sprawi, że przejdziemy w tę moc stwarzania tego, które stwarza wiara Boża w życiu człowieka. Ale nad wszystko jeszcze jest łaska. Przeczytam wam fragment takiego świadectwa z książki Uzdrowienia, sukcesy i porażki Billa Johnsona i Randy Clarka. I opowiadają tu taką fajną historię, którą wam przytoczę. To jest taka rozmowa pomiędzy nimi. Zadziwia mnie, że gdy człowiek zaczyna oglądać cuda, to niekoniecznie musi zaczynać od zwykłych przeziębień. Nawet mówiłem ostatnio ludziom, że widziałem więcej uzdrowień z raka niż z kataru. To nie jest tak, że człowiek zaczyna od lżejszych dolegliwości i przychodzi do coraz poważniejszych. Pan może rozpocząć twoje doświadczenie uzdrawiania od czegoś nieprawdopodobnie poważnego. Często jestem świadkiem, że tak się właśnie dzieje. To mi przypomina wspaniałą historię pewnego mężczyzny z północnej Karoliny. Przyjął zbawienie, ale był trzeźwiejącym alkoholikiem. Jego żona pielęgniarka była z nami w Brazylii, gdzie widziała dużo uzdrowień. W kolejną podróż on też chciał się z nami wybrać. Przez 2 lata był trzeźwy, ale zapił tuż przed wylotem na wyprawę, w której miał nam towarzyszyć. Upił się i nie pojechał. 3 roku wreszcie mu się udało. Był budowlańcem, nigdy za nikogo się nie modlił. Pojechał jednak, bo chciał prosić za chorych i zobaczyć jakieś uzdrowienie. To miało miejsce późnym wieczorem, tuż po naszym przyjeździe. Mieliśmy za sobą 2 nieprzespane noce, bo spóźniliśmy się na jedno połączenie i musieliśmy spędzić noc na lotnisku. Dochodziła północ i nasz ochotnik był już śpiący, ale mimo to postanowiłem, że zespół będzie się modlił. Mężczyzna wypowiedział taką modlitwę. Panie, wiesz, że nigdy w życiu za nikogo się nie modliłem. Nigdy nie widziałem żadnego uzdrowienia, więc to jest mój pierwszy raz. Daj mi coś łatwego, ból głowy albo ból brzucha. Następnie rozejrzał się dookoła i gdy zobaczył młodego człowieka na wózku inwalidzkim, zawołał do Boga. Nie, Panie, nie to, tylko nie to. Proszę Cię o coś łatwego, ból głowy albo brzucha. Ale młody człowiek podjechał prosto do niego i pociągnął go za nogawkę spodni. Zacząłem się modlić, opowiadał nam później. Czytałem różne rzeczy na temat tego, jak to robić, więc przeprowadziłem najpierw wywiad z tym człowiekiem, lecz nic się nie działo. Moja maleńka wiara całkiem zniknęła. Wiedziałem, że nic się nie stanie. Przypomniałem sobie jednak, że powiedziałeś, iż nie nakładasz na nas odpowiedzialności za uzdrowienia, to Bóg uzdrawia. Czynisz nas jednak odpowiedzialnymi za to, żeby kochać. Pomyślałem więc, jeśli pomodlę się krótko i odejdę, ten człowiek poczuje się odrzucony, niekochany. Pomodlę się więc trochę dłużej, nie dlatego bym miał wiarę, że Bóg go uzdrowi, ale po to, żeby czuł się kochany. Stanął za wózkiem i położył jedną rękę na swojej klatce piersiowej, a drugą na plecach tego człowieka. Tak stojąc modlił się za niego i zaczął robić się coraz bardziej śpiący. Opowiadał, im dłużej się modliłem, tym niżej moja głowa opadała w kierunku jego ramienia. Za chwilę zacząłbym już chrapać, ale chłopak nagle wyskoczył z wózka, uściskał mnie i zaczął płakać. Najbardziej zadziwiające było to, jak ten młody człowiek znalazł się na wózku. Okazało się, że był on 25-letnim policjantem, który doznał rany postrzałowej. Pocisk przeszedł mu przez żołądek i uszkodził rdzeń kręgowy. Lekarze powiedzieli, że już nigdy nie będzie chodził i przez resztę życia pozostanie przykuty do wózka. Bóg jednak odbudował jego rdzeń kręgowy i to był pierwszy cud, którego doświadczył nasz człowiek. Pierwszy. Bóg nie zawsze zaczyna od uzdrowień z kataru. Ale dlaczego czytam wam tą historię? Bo dzisiaj mówię o wierze, tak? Że gdzie my mamy się udać po to, żeby... Do kogo mamy się udać, żeby nasza wiara wzrosła? Panie, wierzę, zaradź niedowiarstwu memu, tak? My możemy zawołać jak ten ojciec. To tylko Jezus może sprawić, że nasza wiara wzrośnie, bo On może dokończyć naszą wiarę. Ale z drugiej strony łaska jest większa niż wiara. Bo tutaj widzimy historię człowieka, który nie możemy powiedzieć, że miał wiarę. Wręcz przeciwnie, tak? Im dłużej się modlił, nic się nie działo, tym bardziej, jak mówi jego moja maleńka wiara, zniknęła zupełnie. Więc on nie miał wiary, akurat ten człowiek nie miał wiary, że za chwilę nastąpi uzdrowienie, a wręcz cud. Bo jak został odbudowany rdzeń kręgowy, to jest to stwórczy cud. Nie tylko samo uzdrowienie. Ale Boża łaska. Boża łaska. Tak jak Bóg uzdrowił tego chłopca, chociaż uczniowie nie mieli wiary i ten ojciec powiedział, wierzę, zaradź niedowiarstwu memu, to Jezus nie powiedział, ty masz za małą wiarę. Nie, tylko uzdrowił tego chłopca, bo Boża łaska jest większa niż wiara. Jest ponad często, tak? Więc bywa tak, że Bóg podnosi naszą wiarę. Że Bóg przez doświadczenie w naszym życiu sprawia, że wierzymy w rzeczy, które kiedyś byśmy nie uwierzyli, że są w ogóle możliwe. Ale dlatego, że Bóg dał ci swoje słowo, swoją obietnicę, którą przemówił do ciebie, stało się to słowo rema. Ze słuchania słowa Chrystusowego rodzi się wiara. I usłyszałeś wewnątrz siebie głos Ducha Świętego, głos Chrystusa, Boży głos, który ci powiedział i masz nosić w swoim sercu obietnicę Boga. I tak jak Jezus powiedział, trzymaj się tego, co masz, aby nikt ci nie zabrał korony twojej. Więc jeśli Bóg do ciebie powiedział coś i nosisz to w sercu, nie pozwól sobie tego zabrać. Nie pozwól sobie tego zabrać. Bo będą tacy też w siłach duchowych, którzy będą próbowały to zrobić, żeby wykraść słowo, które Bóg włożył ci w serce. Ale jeżeli nie pozwolimy na to, jeżeli to, co Bóg włożył ci w serce, będziesz trzymać, będziesz widział zmieniającą się rzeczywistość. Bo co? Bo Bóg, kiedy posyła swoje słowo, jak mówi Księga Izajasza, to ono nie wróci puste, dopóki nie wykona z tego, z czym zostało posłane. Słowo od Boga, tak? W twoim życiu. Więc my potrzebujemy relacji z Jezusem po to, żeby słyszeć Go. Żeby słyszeć Go, tak? I tak jak mówi list do Koryntian drugi, że my wpatrujemy się w Chrystusa z odsłoniętą twarzą. I Duch Boży za sprawą, tak, że Pan za sprawą Ducha Bożego przemienia nas z chwały w chwałę. Więc od kogo przychodzi przemiana? Od Niego, z góry. Tak? My chcemy się temu poddać, chcemy budować naszą wiarę, ale wiemy, kto jest tym, który naszą wiarę może zbudować. A nawet jeśli czasami tej wiary nie mamy, Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i On potrafi z tobą, czy przez twoje życie uczynić cud, nawet pomimo czasem twojej niewiary, czy braku wiary, tak? Wystarczającej wiary, bo Bóg jest po prostu dobry. I nie zawsze musisz mieć wiarę, żeby rzeczy się stały. Bo dobry Bóg potrafi przez swoją łaskę i tak działać. Nasza wiara jednak nie musi go ograniczyć. Dobrze jest, kiedy wierzymy, bo to pomaga Bożemu działaniu, ale nawet jeśli nie wierzymy, to nie zatrzyma Boga. Bóg jest dobry. Więc dzisiaj pomódlmy się. Zachęcam nas do tego, byśmy szukali Jezusa. Byśmy byli w społeczności z Nim. Bo kto może nam tą wiarę właśnie dać? Tylko On. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Za to, że to Ty jesteś w nas sprawcą wiary. I mamy to doświadczenie, że to Ty zbudowałeś w nas wiarę i Ty ją budujesz dalej. I to dzieło, które rozpocząłeś w nas, Ty też doprowadzisz do samego końca. Wierzymy w to, Panie. Dlatego chcemy otwierać się na spotkanie z Tobą. Na Twoją obecność w naszym życiu. Chcemy słyszeć Ciebie. Dziś, jeśli głos Ducha Świętego słyszymy, nie chcemy zamykać swoich serc, ale powiedzieć, Boże, do Ciebie moje serce jest szeroko otwarte na Ciebie. Mów do nas. Chcemy słyszeć Twój głos. Potrzebujemy słyszeć Twój głos, którym Ty mówisz i prowadzisz nas. Chcemy iść za Twoim słowem, za Twoim głosem. Chcemy być posłuszni Twojemu głosowi. Bo owce Twoje znają Twój głos. Więc chcemy Ciebie słyszeć. Chcemy siadać jak Maria u Twoich stóp, która potrafiła oddzielić się od innych rzeczy po to, żeby Ciebie słuchać, żeby chłonąć Twoje słowa, żeby te słowa pracowały w niej i one pracowały w niej. My, Panie, potrzebujemy Twojego głosu, bo tylko Ty jesteś w stanie nas znieść wyżej. Ty jesteś w stanie sprawić w nas wiarę, która będzie się aktywować i która będzie czynić rzeczy, których do tej pory nie czyniliśmy. Panie, tylko Ty jesteś w stanie to sprawić. Bez wiary życie nie ma sensu. Ale z wiarą Twoją w nas, kiedy to Ty przynosisz Twoją wiarę do naszego życia, to z tą wiarą, która jest jak ziarnko gorczycy, możemy nawet góry przenosić. Twoja wiara przez Ciebie zrodzona w nas potrafi tak wiele niezwykłych rzeczy uczynić. Boże, chcemy więcej i potrzebujemy więcej. Jest więcej rzeczy, które chcesz przez nas uczynić i przez naszą wiarę, którą Ty rodzisz w nas. Więc chcemy się poddać Tobie, poddawać się Tobie. To Ty, Panie, pomimo czasem naszego niedowiarstwa, naszej małej wiary, dzisiaj, Panie, wołamy do Ciebie, nawet jeśli jest w nas niewiara, zarać temu niedowiarstwu. Tylko Ty to potrafisz zrobić. Tylko Ty to potrafisz zrobić. Dziękuję Ci, dokończycielu naszej wiary, że rozpocząłeś i Ty dopilnujesz tego, żeby Twoje dzieło, dzieło wiary w naszym życiu zostało też dokończone. Tobie niech będzie chwała. Amen.